Czytanka na środę 8 września 2010. Ludzie, którzy są święci i nienaganni. Jesteśmy przeznaczeni do odzwierciedlania podobieństwa do Jezusa. Autor Chantal Klingbeil. Dawno temu w Edenie Adam i Ewa zostali stworzeni na podobieństwo Boga. Księga Rodzaju 1:27. Byli oni jak piękne, żywe klejnoty. Nie zostali stworzeni jak istoty statyczne, mieli wzrastać i rozwijać się pod wieloma względami. Od nich, jako opiekunów ziemi, oczekiwano, że będą zwiedzać i badać ten cudowny, harmonijny świat. Ich wzajemna więź pomiędzy sobą i więź z Bogiem miały się ciągle rozwijać. Ale zaistniał grzech. Adam i Ewa dokonali potwornie złego wyboru o kosmicznych wymiarach. Od momentu ugryzienia owocu nie było już wzrostu ani rozwoju, nie było sięgania wzwyż ani wszerz. Zamiast tego zaczęli teraz umierać. Księga Rodzaju 2:17. Przekroczyli prawo Boże, które dawało im możliwość wzrostu i odnajdywania swoich możliwości. Znaleźli się w stanie niekontrolowanego upadku, w stanie beznadziejności. Od tej chwili żadne narodzone dziecko nie miało więcej doświadczać wyjątkowych możliwości odtworzonego w sobie Bożego podobieństwa. Obecnie ludzie byli skazani na kilka lat szukania sposobów utrzymywania się przy życiu, przeplatanych uczuciem pozbawionej nadziei bezcelowości w niezrównoważonym, okaleczonym świecie. Co pewien czas ktoś mógł wykazywać małe przebłyski danych mu przez Boga możliwości, lecz nawet najbardziej utalentowani zaledwie rozpoczęli odkrywać swoje zdolności, a już śmierć położyła temu kres. Ludzkość bez Boga była wolna, wolna od prawa miłości, które nadaje wszechświatu porządek, wolna od możliwości odkrycia swego danego im przez Boga potencjału. Ludzie stali się niewolnikami swego zwyrodniałego samolubstwa, swoich złych skłonności i w końcu śmierci. Ratunek. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3:16. Nasz miłujący, twórczy Bóg nie pozwolił nam jednak odejść w zapomnienie. Posłał On na ziemię swojego Syna jako ludzką istotę, aby żył i umarł za nas. Raz jeszcze, podobnie jak Adam i Ewa przed upadkiem w grzech, możemy zadecydować, aby powrócić do harmonii wszechświata. Kiedy postanawiamy przyjąć Jezusa jako naszego osobistego Zbawiciela, możemy stanąć przed Bogiem tak, jak gdybyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Biblia nazywa to nowonarodzeniem. Jedynie przyjęcie Jezusa jako osobistego Zbawiciela czyni nas doskonałymi przed Bogiem i kwalifikuje nas do nieba, wszczepiając nadzieję w nasze serca. Śmierć Jezusa jest jak wielki klawisz kasujący w komputerze. Teraz mamy prawo wejścia do nieba, bratania się z istotami niebieskimi i rozmawiania bezpośrednio z Bogiem. Ludzie nadziei to ludzie, którzy zostali usprawiedliwieni przez wiarę w Chrystusa. Bez żadnych zobowiązań. Wielu z nas otrzymywało czasem listy z wypisanym na kopercie wielkimi literami słowem bezpłatnie. Powiadomiono nas, że wygraliśmy $1,000,000 albo otrzymaliśmy bezpłatną prenumeratę. Jednak drobnym drukiem napisane było, że prezent jest bezpłatny tylko wtedy, kiedy wydamy pewną kwotę lub zrobimy coś innego. Po dokładnym przemyśleniu zauważamy, że bezpłatne oferty zwykle są dla nas niekorzystne. To oczywiście czyni nas bardziej podejrzliwymi, kiedy chodzi o przyjęcie Bożego bezpłatnego daru życia wiecznego. To nie jest chwyt reklamowy, to jest całkowicie bezpłatny dar. Jedyne, co mamy uczynić, to zgodzić się na wielką wymianę. Oddajemy nasze grzeszne życie, a otrzymujemy doskonałe życie Jezusa. Nie musimy zasłużyć na niebo, czyniąc cokolwiek. Przebaczenie, życie wieczne należą do nas ze względu na to, co Jezus uczynił dla nas. To jest naprawdę dobra wiadomość. Być może wielu z nas boi się cieszyć wolnością w Chrystusie, ponieważ obawiamy się, że posiadanie bezpłatnego daru spowoduje niedocenienie jego wartości. To jednak, że jest on całkowicie bezpłatny, nie czyni go niczym mniej niż najbardziej kosztownym wykupem we wszechświecie. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Pierwszy list Piotra 1:18-19. Stare porzekadło głosi: spoufalenie rodzi lekceważenie. Bóg rozumie naszą niezdolność właściwej oceny i zrozumienia Jego daru dla nas i między innymi znalazł On sposób, aby przekazać naszą tendencję do nadmiernego spoufalania z innym celem darem zbawienia, wzywając nas do świętości. W Księdze Wyjścia 22:31 Bóg mówi: ludem świętym będziecie mi. Kiedy spoglądając na Jego prawo zastanawiamy się nad tym, kim jest Bóg, możemy czuć się tak jak król Jozjasz, który podczas porządkowania świątyni odnalazł część Księgi Zakonu, a po przeczytaniu jej rozdarł swoje szaty. Druga Księga Królewska 22:11. Widzimy, jak dalece jesteśmy od ideału, który Bóg nam wyznaczył. Każdego dnia na nowo zdajemy sobie sprawę z tego, jak niegodni jesteśmy nieba i jak wdzięczni powinniśmy być za to, że Jezus zapłacił cenę, abyśmy mogli tam wejść. Wezwanie do świętości. A więc jesteśmy wolni i co dalej? Izraelici także doświadczyli wolności. Po kilkuset latach niewoli w Egipcie zostali uwolnieni przez Boga. Kiedy widzieli armię egipską pochłoniętą przez morze, zaczęli pojmować, że zostali wybawieni z niewoli, w której się urodzili i którą jedynie znali przez swoje całe życie. Co teraz zrobią z tą wolnością? Teraz mogli iść za obłokiem do Synaju, gdzie Bóg miał im się objawić, pokazując im wielkie prawo miłości, które podtrzymuje wszechświat. Izraelici byli szczególnym ludem Bożym, uratowanym z Egiptu. Zostali powołani do świętości. Dla nas słowo święty może wydawać się dziwne, przywodząc na myśl witraże i posępne postacie prowadzące samotny, monotonny tryb życia, daleki od rzeczywistości świata. Nic bardziej oddalonego od biblijnego znaczenia słowa święty. W języku hebrajskim słowo święty oznacza odłączony do specjalnego celu. Innymi słowy, Bóg wzywał swój lud, aby był narodem szczególnym, wyjątkowym. W naszym nowoczesnym świecie produkcji masowej, masowej rozrywki i wszystkiego w masowym wydaniu, czyż słowa szczególny, wyjątkowy nie brzmią dobrze? Bóg pragnął, aby odnaleźli oni swój szczególny cel w życiu jako naród i jako jednostki. Chciał skierować ich z powrotem do oryginalnego planu z Edenu. Lecz po wielu pokoleniach niewoli Izraelici nie mieli pojęcia, jakimi Bóg pragnął, by byli, dlatego musiał dostarczyć im plan. Musiał powiedzieć im: To jest cel, do którego zostaliście stworzeni i powołani. Uczynił to za pomocą zasad i przepisów, które podał na górze Synaj. Wszystko, czego miało dokonać prawo podane ludziom, to uczyć ich, co to znaczy być świętym, szczególnym, wyjątkowym, tak w pełni. Świętość w obozie izraelskim oznaczała głównie posiadanie Bożego namiotu w środku obozowiska. Życie w obecności świętego Boga nie sprowadzało Boga do poziomu niewolników, lecz podnosiło niewolników do poziomu synów i córek potężnego Boga Wszechświata. Prowadzenie świętego życia. A więc teraz ty i ja jesteśmy wolni. Ludzie nadziei są ludźmi wolnymi. W modlitwie pańskiej czytamy: przyjdź królestwo Twoje. Ewangelia Mateusza 6:10. Naszym przywilejem jest rozpoczęcie propagowania tego królestwa przez umożliwienie Bogu objawienia w nas Jego obrazu. Ten proces już się rozpoczął. Bóg podjął inicjatywę przez odnowienie więzi z nami i chce, abyśmy odnowili wspólne więzi z innymi i ze społeczeństwem. Kiedy przygotowujemy się do prowadzenia świętego życia, nie będziemy pasowali do otaczającego nas świata. Jako pielgrzymi nadziei będziemy starali się pokazać nawet w świecie buntu, co to znaczy kochać naszego Pana i Boga z całego serca, z całej duszy i z całej myśli, a bliźniego jak samych siebie. Szatan oczywiście ma swój własny interes w tym, aby trzymać nas z dala od świętości. Będzie on używał okoliczności i ludzi, próbując nie dopuścić do tego, abyśmy stali się takimi, jakimi Bóg chce nas mieć. Tak długo, jak będziemy żyli na tym świecie, będziemy posiadać naszą starą, grzeszną naturę. Dobra wiadomość polega na tym, że jak to Jezus konsekwentnie nauczał, w świętości chodzi o wzrost. Chodzi tu o nową lojalność, nowy sposób myślenia, nowy sposób działania, nowe spojrzenie na nasze życie i nowe stosunki społeczne. Świętość nie jest sprawą jednorazową. Jest to proces dojrzewania. Tak jak kwiat jabłoni jest doskonały i każde następne stadium rozwoju owocu jest doskonałe, tak i my możemy rozwijać się doskonale w Jezusie. Dla Izraelitów ich wędrówka po pustyni była nauką stosowania świętości w każdym drobnym szczególe życia obozowego. Podobnie w każdej chwili każdego dnia możemy uczyć się praktykowania świętości, żyjąc w Bożej obecności. Siła napędowa świętości. Wydaje się, że niektórzy ludzie myślą, iż w życiu chrześcijańskim występuje podział pracy. Jezus płaci zadatek, a oni są odpowiedzialni za kontynuację spłat. Wierzą, że Jezus zmarł za nich, lecz wydaje się myśleć, że będąc odrodzeni muszą wykonać swoją część zadania, osiągając pewien stopień doskonałości kwalifikującej ich do nieba. Apostoł Paweł nie podzielał tego poglądu. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na nim i utwierdzani w wierze, jak was nauczono. List do Kolosan 2:6-7. Jak więc, mówi nam, że w ten sposób, w jakim zostaliśmy zbawieni, stajemy się uświęceni. Bóg dokonał zbawienia i Duch Boży dokona przemiany. Nasza rola polega na okazaniu chęci i gotowości do współpracy. Czy przyjąłeś Jezusa jako swego Zbawiciela? Zatem jesteś wolny, twoje grzechy zostały obmyte i zostałeś odrodzony. Teraz jesteś wolny, aby być tym, do czego zostałeś stworzony. Zostałeś stworzony na podobieństwo Boga. Teraz jesteś wolny, aby odzwierciedlać to podobieństwo. Ty i ja jesteśmy przeznaczeni do odzwierciedlenia podobieństwa Jezusa. Jak to ma wyglądać? Większy niżeli najwyższy poziom ludzkiej myśli jest Boży ideał dla Jego dzieci. Pobożność, Boże podobieństwo, jest celem do osiągnięcia. Ellen White w książce Education. To jest najwyższy cel ludu nadziei. Rozpocznijmy więc pracę. Pytania do rozważenia i dyskusji. Pytanie pierwsze. Czy świętość jest w zasadzie negatywna, rezygnacja z niektórych zwyczajów, czy jest także pozytywna? Pytanie drugie. Jak mógłby wyglądać święty człowiek w dzisiejszym świecie? Podaj szczegóły. Pytanie trzecie. W jaki sposób świętość jest związana z osiągnięciem danych nam przez Boga możliwości? Chantal King-Bale jest pisarką, redaktorką, matką uczącą w domu swoje dzieci i speakerką. Mieszka w Silver Spring, Maryland, USA. Tłumaczył Władysław Hamulczyk. Czytał Cezary Niewiadomski.